Gość Radia Merkury.
Aleksandra Lossy, no, czyli Aleksandra Lewandowska, żeby Państwo wiedzieli, z kim mamy do czynienia, przed naszym mikrofonem dzisiaj, a powodem naszego spotkania są działania Twoje, Olu, bardzo zewnętrzne. O tym za chwilę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Może zanim opowiesz o tym, co robisz nie tylko w Polsce, przypomnij, jak to było z Twoimi początkami i dlaczego śpiew z pasji stał się Twoim zawodem.
Śpiew z pasji stał się moim zawodem, ponieważ nie udało mi się oszukać przez znaczenia. Mimo, że próbowałam na początku innych studiów, po roku okazało się, że nie ma innego wyjścia, trzeba robić muzykę. Dlatego zdecydowałam się na śpiew, również dzięki chórowi akademickiemu i Krzysztofowi Szydziszowi, któremu jestem bardzo wdzięczna za pomoc w podjęciu decyzji. I zaczęły się studia wokalne, na których spotkałam Wojtka Drabowicza, kolejną bardzo ważną osobę, który odkrył głos we mnie i go pomógł wykształcić.
Niestety tak się ułożyło, że te studia nie zdążyły się formalnie zakończyć. Wojtek odszedł za szybko.
Ostatnie 2 miesiące przygotowywałam się tylko z Laurą Sobolewską. Oczywiście mając cały czas nad sobą uwagi Wojtka i jego prośby i sugestie, ale były to bardzo ciężkie miesiące, ponieważ już nie siedział z nami na fotelu i te przygotowania były pełne łez i często nie mogły dobiec do końca. I tak samo trudny był dyplom dla mnie, dla pianistki, jak i dla widowni, która cały czas widziała siedzącego Wojtka w sali. Ale go tam nie było.
To były 2 recitale dyplomowe. I potem dosyć trudna decyzja, bo tak właściwie to śpiewak, który kończy Akademię Muzyczną, on jest na początku drogi.
Tak, jest to również taki moment, kiedy nie wiadomo, w którą stronę się zwrócić. Najczęściej oczywiście zdarza się tak, że kończąc studia mam... Niektórzy śpiewacy oczywiście mogą mieć już jakieś kontakty, jakieś miejsca, do których udadzą się i tam znajdą pracę. Ale najczęściej kończy się to własnym poszukiwaniem, własną inwencją. I przez jakiś czas trzeba być swoim własnym agentem i szukać, dzwonić, dobijać się i prosić o to, żeby ktoś posłuchał i poprowadził dalej.
Ale byłaś w tym szczęśliwym położeniu, że już w czasie studiów odkryto ciebie jako młodą śpiewaczkę oratoryjną. Miałaś okazję przecież już koncertować z Agnieszką Duczmal i jej orkiestrą. Było trochę poważnych koncertów, więc ta legitymacja do uprawiania tego zawodu była jakby troszeczkę mocniejsza.
Przede wszystkim było to ważne dla mnie, ponieważ to było moje doświadczenie, które mogłam przenieść na kolejne przesłuchania, ale nie ukrywam, że w momencie, kiedy zwróciłam się za granicę, moje działanie nie było już tak ważne przy śpiewaniu przesłuchania na przykład dla takiego zespołu, dla którego zaśpiewałam, ponieważ ich naprawdę interesuje głos przede wszystkim i umiejętności i nie patrzą na to, czy ktoś zaśpiewał już 10 koncertów czy 100 w swoim życiu. Także najważniejsze naprawdę są umiejętności, a tak jak mówię, to, że mogłam koncertować w czasie studiów, dało mi pewność siebie przede wszystkim.
No właśnie, zabrakło Wojtka Drabowicza, ale po studiach stwierdziłaś, że to jest za mało, zaczęłaś szukać, kombinować, co najpierw było tuż po studiach w twoim życiu.
Tuż po studiach był jeszcze rok studiów podyplomowych w Weimarze, gdzie po roku również mogłam zostać w studiu operowym, ponieważ dostałam się do niego, ale podjęłam decyzję o powrocie, również dlatego, że Weimar jest bardzo malutkim miasteczkiem, i już po roku widziałam, że żeby się rozwijać, muszę jednak zmienić miejsce, ponieważ już spędziłam rok z nauczycielem i dobrze było, żeby teraz zwrócić się do kogoś innego i szukać czegoś nowego. Dlatego wróciłam do Poznania i postanowiłam nadal szukać. I wtedy postanowiłam również napisać po prostu do zespołu Kolegium Wokale.
prawda? Ja pamiętam taką opowieść Janusza Gregorowicza, członka zespołu RIAS Kammerchor w Berlinie, który mówi, że tego rodzaju przesłuchania do takich kameralnych chórów to jest szalenie trudny egzamin i właściwie na ilość startujących osób to przez to sito przechodzi bardzo niewielka grupa. Mówimy o zespołach Filipa Herewege. Herewege, Herewege, w zależności od tego, w jakim języku to nazwisko
tak,
cytujemy.
Osób, tyle jest w zespole, tyle jest w wersji jego nazwiska. Dokładnie.
Ale zatrzymajmy się, Filip Herewege. Czy to było jednostkowe przesłuchanie tylko dla ciebie, czy cała grupa młodych śpiewaków startowała?
To było przesłuchanie otwarte dla wszystkich, którzy chcieli wziąć w nim udział. Odbywało się w Berlinie i było oczywiście jednym z wielu, które oni organizują, ponieważ zespół jest nastawiony cały czas na nowe głosy, cały czas poszukuje, żeby mieć bazę śpiewaków do kolejnych projektów. Do przesłuchania w Berlinie przystąpiło 60 osób i zostało zaangażowanych 4 tak naprawdę. Dowiedziałam się o tym zupełnie niedawno, przy okazji przesłuchania, notabene w Poznaniu, do kolegium. Na przesłuchaniu nie było Filipa, ponieważ on nie ma czasu, a po drugie nie jest przygotowany psychicznie na słuchanie 60 głosów i mówi o tym otwarcie. On już chce mieć gotowy efekt i ma osobę, której kompletnie ufa. Jeżeli chodzi o casting, on słucha tylko solistów. To znaczy, jeżeli ktoś chce być solistą, on musi być na przesłuchaniu. Jeżeli chodzi o głosy zespołowe, to ufa tej osobie, mimo że głosy zespołowe również, te, które śpiewają w zespole, też pokazują się solo. To nie jest do końca tak, że do końca życia śpiewają jako chórzysta.
Było 4 tych, którzy zostali przyjęci. Czy to byli ludzie różnych narodowości?
Ja wiem, że z Berlina został jeszcze dopuszczony mój kolega, który jest Anglikiem. Jest tam bardzo dużo narodowości w zespole, mimo że przeważają Belgowie, Holendrzy i Niemcy. Ale pojawiają się Anglicy, Francuzi, Włosi ostatnio, ponieważ jest to związane z nowym projektem Collegium, czyli angażowanie włoskich śpiewaków i rozszerzanie zespołu do romantycznego repertuaru, gdzie już nie wystarczy 16 głosów, tylko więcej.
Kiedy było to przesłuchanie?
W marcu 2009.
I kiedy podjęłaś de facto współpracę?
I pierwszy koncert miał się odbyć jesienią 2009 roku, ale wszystko zaczęło się od nagłego zastępstwa na przełomie sierpnia i września i zostałam zaangażowana nagle z dnia na dzień do koncertu w Warszawie. Do mnie zadzwonili, bo byłam jedyną Polką, która śpiewa w zespole. I następnego dnia jeszcze odbył się koncert w Hiszpanii, w San Sebastian. Czyli bardzo krótki, intensywny wyjazd, ale zupełnie niespodziewany. Miałam wtedy 2-miesięczne dziecko. Na szczęście oni są otwarci na takie sytuacje, nie robią żadnych problemów. Można podróżować z całą rodziną, z opiekunkami, z dziećmi. Nie ma z tym żadnego problemu.
Z jakim repertuarem był wtedy ten koncert?
To był Eliasz Mendelssohna.
16 osób ma zespół Collegium Vocale.
Nie zawsze wszystko zależy od repertuaru. Najczęściej, tak, do takiej muzyki dawnej zawsze są 4 głosy. Wśród tych 4 jest solista, który śpiewa również arię.
I co ci się udało potem jeszcze z Filipem Herewehe zrobić?
Następnym projektem był Sen nocy letniej, tylko w żeńskim składzie. 9. symfonia Beethovena z nagraniem płyty. To była pierwsza płyta, którą udało mi się nagrać z Collegium. Na razie ostatnia. Misa Solemnis Beethovena, Rekwiem niemieckie i to są takie większe projekty, a pierwszym i dla mnie najważniejszym była Pasja Mateuszowa i jest to dla mnie spełnienie jednego z moich marzeń, żeby zaśpiewać Pasję Mateuszową, dokładnie właśnie to dzieło z tym zespołem. Było 10 koncertów w małym składzie i dla mnie to była pierwsza taka podróż koncertowa z nimi, a dla ludzi, dla których to była kolejna, była ona również wyjątkowa i wszyscy ją wspominają
wspaniale. Skoro mówimy o Pasji Mateuszowej, to przypomnijmy sobie taki moment w Poznaniu, kiedy to Filip pojawił się z swoją orkiestrą i zespołem w poznańskiej Farze. Ja bardzo dobrze pamiętam tą Pasję Mateuszową i pamiętam jego uwagę na próbie, gdy odwrócił się do zespołu i powiedział, że ci ludzie, którzy was teraz w kościele słuchają, to pamiętajcie, że w Poznaniu w jakimś chórze śpiewali. Zespół pamięta ten Poznań? Wspominali?
Zawsze ktoś, kto pyta mnie, skąd jestem, nie wiem dlaczego, zawsze wydaje im się, że z Warszawy. Po prostu kojarzą Polskę z Warszawą. W momencie, kiedy odpowiadam, że z Poznania, każdy na to odpowiada, że a tak, byliśmy tam raz z Pasją. Wspominają miasto, wspominają bardzo gorące przyjęcie i wrażenie, że rzeczywiście dla poznańskiej publiczności to było coś. Ponieważ trzeba pamiętać, że teraz jak się pojawiamy w miastach w Europie Zachodniej, jednak już dla tych ludzi to jest coś, do czego zdążyli się przyzwyczaić, mają ten komfort. I że często w Amsterdamie można posłuchać tego zespołu, często w Brukseli można przyjść na koncert tego zespołu. U nas niestety to się odbywa rzadko, chociaż już w kolejnym sezonie przynajmniej 3 razy jesteśmy w Polsce.
W jakich miastach?
W Warszawie, we Wrocławiu i w Łodzi. Łódź i Wrocław z Bachem. W Warszawie będzie Rekwiem Mozarta.
Olu, bardzo mnie ciekawi sposób pracy, sposób przekazywania przez niego uwag. Rzeczywiście, przecież chociażby Pasja Mateuszowa w tak małym składzie, to są 2 chóry praktycznie.
To są 2 chóry, ale to jest 24 śpiewaków znających pasję na pamięć, od podszewki, nie potrzebując nut. To są śpiewacy całkowicie patrzeni w Filipa od początku do końca. Był to tak ogromny komfort, również dla dyrygenta w pracy z nami, że pamiętam jedną próbę, kiedy on przerwał pracę i powiedział, że przypomina sobie ostatnie projekty z większym chórem, kiedy widzi wśród chórzystów ludzi, którzy jednak nie potrafią jeszcze oderwać oczu od nut i bardzo go to frustruje, że macha rękoma, ale nic za tym nie idzie. Natomiast tutaj zaczęło go to przerażać, że jest cały czas na świeczniku, że patrzymy w niego jak w obraz i poprosił nas, żebyśmy dla higieny czasami spojrzeli w nuty. Więc mógł z nami naprawdę zrobić wszystko przez te 3 godziny i robił. Jeżeli chodzi o próby, to głównym punktem za każdym razem jest tekst, z którego wychodzi, na którym się wszystko zaczyna i na którym się wszystko kończy. I jest to oczywiście normalne dla śpiewaków, ponieważ my wypowiadamy ten tekst, ale jest to również naturalne dla instrumentalistów, którzy dokładnie wiedzą, jakie słowo ilustrują w tym momencie i tam termin retoryka naprawdę istnieje.
Właśnie, ja pamiętam w rozmowie z Filipem Herewehe, to było wtedy właśnie podczas pobytu w Poznaniu, on cały spory akapit tej swojej wypowiedzi poświęcił retoryce barokowej, czyli temu kodowi języków, tak, który obowiązuje, ażeby przekazać jakieś określone intencje kompozytora, prawda?
Dokładnie. Nie przypominam sobie, żebyśmy dostali uwagę emisyjną, ponieważ nie potrzebuję tego robić. To są śpiewacy naprawdę, którzy wiedzą, co robić z głosem, żeby dobrze brzmiał. Nie przypominam sobie uwagi dynamicznej. Wręcz Filip za każdym razem powtarza, że byłoby to nieeleganckie, żeby nam mówić, że teraz śpiewamy piano, a teraz forte, że to wszystko ma się łączyć z tekstem.
4 głosy w jednym głosie, a więc wtopienie się w brzmienie tych trzech pozostałych sopranów.
Tak, należy się słuchać bardzo, ale dużym ułatwieniem jest już etap przesłuchania, ponieważ osoba, która przesłuchuje, ma w uszach brzmienie, którego Filip potrzebuje i które chce. I ona dobiera takie głosy. Nie zdarzają się głosy, które się wybijają. Naprawdę, jeżeli chodzi o kobiety, to są zawsze głosy delikatne, brzmiące słodko, chłopięco czasami. Dlatego wstopienie się czterech głosów nie jest aż tak dużym problemem, nawet jeżeli wśród czterech głosów stoi solistka, która za chwilę ma śpiewać arię. A tak naprawdę trzeba pamiętać, że te cztery osoby są cały czas solistami, ponieważ kiedy się kończy takie tournée, te osoby wracają do swojego życia zawodowego, gdzie są solistami. Dlatego jest to ogromny komfort. Po prostu od samego początku można muzykować i nie przejmować się tym, że teraz, uwaga, stapiamy się, teraz się nie stapiamy. Po prostu jesteśmy jedną grupą od samego początku, ale też dzięki etapowi przesłuchania.
Tu poruszyłaś bardzo ważną kwestię. Filip Herewecha był w Poznaniu już kiedyś. Niewielu pamięta, ale był swoim francuskim chórem, który prowadził na Festiwalu Chórów Chłopięcych. I on od początku jest zafascynowany głosami chłopięcymi. Mhm. Te głosy kobiece mają brzmieć fletowo, mają być pozbawione wibracji, prawda?
To znaczy, to już właśnie się trochę zmieniło u niego. Nie jestem w stanie opisać jego przemiany przez kolejne lata. Jest w stanie to zrobić kilka osób, które z nim jest rzeczywiście od kilkudziesięciu lat. Są również śpiewające cały czas osoby, które tworzyły ten zespół. Także one potrafią powiedzieć, jak Filip się zmieniał, jak się nadal zmienia, jak zmienia się jego pogląd. Teraz nie ma już dyskusji na temat vibrata, czy ono powinno być, czy nie. On na to pozwala, nawet w muzyce dawnej, tylko cały czas bardzo zwraca uwagę na elegancję, na prostotę, na to, żeby wykonanie było podporządkowane cały czas jednak słowu.
Thank you.
jest bardzo dużo koncertów. Na razie moje propozycje sięgają do maja 2011 roku, gdzie razem z zespołem, z Bachem, z Mszą Hamol polecimy nawet do Japonii. Zespół pyta śpiewaków, czy mogą wziąć udział w danym projekcie i na każdy wyjazd jest zbierany skład, chociaż te składy są podobne do siebie, tym bardziej, jeżeli chodzi o muzykę dawną.
Zbliża się taki projekt. Jak pracujecie? Na tydzień, dwa tygodnie wcześniej spotykacie się w Gandawie, trwają próby. Mhm. Jak intensywne są te próby?
Pamiętam, przy Pasji Mateuszowej był tydzień prób w Gandawie, chociaż Gandawa nie zawsze się pojawia. Teraz ostatnio tydzień temu śpiewałam kantaty, też Nagłe Zastępstwo w Lipsku, gdzie Filip dostawał honorowe obywatelstwo miasta. Jest to mniej więcej zawsze tydzień prób, bardzo dobrze zorganizowanych, podzielonych na początku na solistów z basso continuo, chór z organami, chór z basso continuo. Na końcu spotykamy się na kilka prób wspólnych i ruszamy w trasę. Tym bardziej oni mogą sobie na to pozwolić, ponieważ rzadko zdarza się, żeby ten repertuar był wykonywany po raz pierwszy przez kogoś z instrumentalistów czy ze śpiewaków. Każdy już to zna. Tak jak przy okazji Pasji, naprawdę nuty nie były potrzebne z tego, co widziałam.
A jak duża orkiestra? Tak około 30 osób?
Tak, mniej więcej. Jest trzon, zmieniają się jacyś pojedynczy muzycy, ale zawsze trzon jest. Zmienia się często dosyć koncertmistrz, ale też jest to 4 czy 5 osób cały czas powtarzających się, ale nie zawsze ten sam.
Działając w takim zespole, bardzo łatwo, ale i też trudno znaleźć jakąś swoją ścieżynkę prowadzenia działalności solistycznej. Próbujesz to jakoś łączyć i jednak zgadzasz się na pewne propozycje solistyczne?
Tak, oczywiście zgadzam się. Sama akurat jestem w momencie, kiedy naprawdę zajęłam się samą sobą i karierą solistyczną, ponieważ zdaję sobie też sprawę i zauważyłam już to, że ten zespół otwiera wiele drzwi i nawet byłam zdziwiona w niektórych sytuacjach zaufaniem, które ludzie obdarzają śpiewaków tego zespołu bez uprzedniego ich posłuchania. Po prostu wiedzą, że jeżeli ktoś śpiewa tam, to można mu zaufać w tym repertuarze. Ale oczywiście śpiewam solo i chcę śpiewać solo. Na razie naprawdę tych projektów jest dużo, więc chcę się poświęcić im. Mam również dziecko roczne, z którym chcę spędzać czas i nie chciałabym stracić tych najważniejszych momentów. I pomiędzy tym wszystkim są solowe koncerty. W sierpniu jest bardzo ważny koncert dla mnie z Andrew Parrottem w Świdnicy. Magnifikat Bacha też w pojedynczej obsadzie. Jest to chyba kolejne nazwisko w mojej karierze, za które jestem bardzo wdzięczna i bardzo czekam na ten koncert.
Andrew Parrott to zespół, który rzeczywiście bardzo ważne znaczenie miał dla muzyki dawnej, prawda?
Tak, i on sam, i jego publikacje, i jego wiedza. Nie mogę się doczekać.
Czy kusi ciebie opera? Masz taki delikatny głos o pięknej barwie. Myślę, że stworzony do muzyki kantatowo-oratoryjnej, ale każda śpiewaczka chce się pojawić na deskach sceny. Jak to jest z tobą?
Myślę, że ta droga nie jest zamknięta, ponieważ istnieje szeroki repertuar operowy dawny, który uwielbiam. Są dawne opery, jest Mozart, do którego myślę, że nadal się nadaje. i jestem otwarta na to. Uwielbiam być na deskach teatru, nie tylko na estradzie. I chcę to robić, oczywiście. Również i pracuję nad ariami operowymi. I myślę, że to jest też bardzo ważne, ponieważ muzyka kantatowo-oratoryjna i koncerty jednak narzucają pewien sposób takiego bardzo delikatnego i spokojnego, intymnego śpiewania, jeżeli też chodzi o zachowanie na scenie, nie tylko o kształtowanie głosu. Dlatego warto od czasu do czasu pojawić się w takiej szalonej, barokowej produkcji, gdzie można wyzwolić siebie jednak i przekonać się, że nie trzeba tylko spokojnie stać na scenie i przypomnieć sobie, że rzeczywiście ma się ten temperament, który znowu z powrotem można przenieść do muzyki kantatowo-oratoryjnej, bo z drugiej strony staje się też to nudne, jak się słucha śpiewaka, który śpiewa arię, tylko stojąc spokojnie i wykonując ją tylko dlatego, że ktoś powiedział kiedyś, że muzykę kantatowo-oratoryjną trzeba śpiewać spokojnie i cicho. A to nie jest prawda.
Ja myślę, że droga od pozycji chórzystki, właściwie kameralistki w zespole Collegium Vocale, może poprzez jakieś drobne partie solistyczne w przyszłości u Filipa, będzie dla ciebie otwarta.
Miała już miejsce drobna partia solistyczna właśnie w Pasji Mateuszowej, z czego byłam ogromnie dumna, mimo że cała partia pewnie zamknęła się w 4 sekundach, ale w sumie było to 40 sekund na 10 koncertach. Bardzo trudna kwestia do zaśpiewania jednego zdania, nagle wyrwanego z całych długich wypowiedzi arii i chórów. Trzeba być naprawdę gotowym od samego początku do końca i byłam dumna z tego, że mogę stanąć do takiego wyzwania i że na końcu Filip był zadowolony i więcej nie potrzeba.
Olu, ja tobie życzę naprawdę sporo satysfakcji z tej przygody, która ciebie czeka jeszcze z Filipem, bo myślę, że to będzie nie tylko przygoda, ale to będzie także świetna szkoła śpiewu.
Jest to świetna szkoła rzeczywiście i otwiera oczy na kwestie, na które wcześniej tak naprawdę nie zwracałam uwagi. I całe traktowanie tej muzyki od skrzypka po chórzystę, wszystko tam jest naprawdę bardzo ważne. Nie ma szczegółu, który mógłby umknąć uwadze i Filip naprawdę nie pozwala nam o tym zapominać.